Księga Daniela, 6 rozdział, wersety od 1 do 12. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka, oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. To jest Boże Słowo. Więc tym fragmentem wkraczamy w świat polityki. Patrząc na tę historię oraz na dzisiejszą scenę polityczną, scenę władzy, to wniosek, jaki się nasuwa, jest następujący. Nic się nie zmieniło, mimo że różnica czasowa jest ogromna. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Polityka oraz władza działają tak samo. Politycy funkcjonują tak samo. Kiedy spojrzymy na dzisiejszą politykę i scenę polityczną, to te same zasady funkcjonują dzisiaj, co funkcjonowały wtedy. Jeśli chcesz się pozbyć swojego politycznego przeciwnika, oponenta, to musisz go w jakiś sposób skompromitować. Trzeba wyjawić jakiś skandal, pokazać jakąś niekompetencję. Trzeba znaleźć jakiegoś haka. Generalnie mówiąc. Dlatego tak dużo ostatnimi czasy słychać na temat zegarków, na temat taśm prawdy albo zachowań na lotnisku. W polityce jest to normalne zachowanie, właśnie szukanie haków i dlatego, jeżeli obserwujemy, co się dzieje na scenie politycznej, dlatego tak często są różne historie, które mają na celu skompromitować jakiegoś człowieka. A taka skompromitowana osoba, no chcąc, nie chcąc, musi zrezygnować z pełnienia funkcji jakiejś albo ograniczyć swoją działalność, wycofać się czasem. I Daniel znalazł się w podobnej sytuacji. Znalazł się pod ostrzałem swoich rywali politycznych. Dopóki był jednym z 3 ministrów, wszystko było w porządku. Nikt nie narzekał. Ale gdy tylko król chciał go ustanowić nad całym królestwem, pozostałym ludziom władzy, zarówno ministrom, jak i satrapom, nagle zaczęło to przeszkadzać. Nie chcieli, aby Daniel objął tak wysokie stanowisko. Dlaczego? Nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. Być może byli zazdrośni o sukces Daniela. Być może nie podobało im się to, że jakiś niewolnik, szczególnie Hebrajczyk, będzie ponad nimi. A może rozumieli, że oznacza to dla nich uszczuplenie ich wpływów, ich dochodów. W końcu taka wysoka pozycja Daniela osłabia ich pozycję na scenie politycznej czy na scenie władzy. Ostatecznie nie wiemy, co doprowadziło do tak napiętej sytuacji i do takiej otwartej wrogości wobec Daniela. Możemy tylko się domyślać, co to było, jaka była przyczyna. Więc chcą się pozbyć Daniela. Więc co robią w takiej sytuacji? Co robią w takiej sytuacji? To, co zwykle się robi w polityce. Trzeba znaleźć jakiegoś haka na Daniela, na przeciwnika. Trzeba go w jakiś sposób skompromitować w oczach króla, tak żeby król nie powierzył mu tego stanowiska. Ponieważ taka kompromitacja pozbawiłaby szans Daniela na promocję, czy tam na objęcie prominentnej pozycji. Gdzie szukają tego haka na Daniela? W tym, czym Daniel się zajmował, tak? W tym, za co Daniel był odpowiedzialny, czyli biorą pod lupę zakres odpowiedzialności, tym, czym Daniel się zajmował, sprawy państwa, którymi się zajmował, i szukają, czy czasem nie ma jakiejś winy, czy czasem Daniel nie nadużył swojej pozycji, swojego stanowiska. No szukają czegoś, prawda, co w jakiś sposób skompromitowałoby Daniela. W ten sposób udowodniliby królowi, że Daniel nie jest taki wspaniały, jak król o nim myśli. Pokazaliby, że jest niekompetentny, a jeżeli jest niekompetentny, to nie powinien zajmować takiego wysokiego stanowiska albo w ogóle nie powinien mieć żadnej odpowiedzialności w sprawach państwa. Więc szukają haka na Daniela. I co znajdują? Absolutnie nic. Nie mają kompletnie nic, czego mogliby użyć, żeby pozbyć się Daniela ze stanowiska. W ten sposób wydają świadectwo o Danielu i wydają świadectwo o jego kompetencji, kiedy w wersecie 5 mówią, w 6 wersecie mówią, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego powodu do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania. I nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy, więc nie znajdują nic, czym mogliby posłużyć się w walce z Danielem o pozycję, o stanowisko. A to świadectwo jest o tyle ważne, że to nie jest świadectwo wydane przez przyjaciół, ale wrogów. A wrogowie wiadomo, że traktują człowieka w niewłaściwy sposób, więc jeżeli oni wydają właśnie dobre świadectwo o Danielu, że nie można nic na niego znaleźć, to znaczy, że Daniel faktycznie był taką osobą. Daniel wykonywał swoje obowiązki właściwie jako minister. Był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Sprawy powierzone doprowadzał do końca. Nie przymknął na nic oka, nie wziął łapówki, nie promował swojego własnego interesu, nie budował swojej własnej pozycji czy kapitału politycznego. Pod tym względem był czysty i nie mieli nic na niego. I normalny człowiek, taki jak my generalnie, no to co powiedziałby w takiej sytuacji? Co w takiej sytuacji moglibyśmy powiedzieć? Ja bym powiedział, jakże błogosławiony jest ten król Dariusz Medyjczyk, że ma takiego Daniela u swojego boku. Tak? Gdyby wszyscy ludzie władzy, wszyscy politycy byli tacy jak Daniel. Oj, jakby wspaniale się nam żyło w tym kraju, tak? Nie byłoby powodu do praktykowania naszego narodowego sportu, czyli narzekania. Nie byłoby problemu korupcji. Nie byłoby problemu obsadzania stanowisk rodziną czy kolegami z partii. Prawo byłoby przestrzegane i wszystkim nam żyłoby się dużo, dużo lepiej, gdyby wszyscy ludzie władzy byli tacy jak Daniel. Ale to jest stanowisko zwykłych, przeciętnych Kowalskich. To nie jest stanowisko tych ministrów pozostałych i tych satrapów. Ponieważ nie znaleźli nic na Daniela, to nie rozwiązało problemu, to nie zakończyło problemu. Oni nie powiedzieli, nie mamy nic na Daniela, więc zostawiamy go w spokoju, idziemy dalej, robimy swoje. Nie, ponieważ nie znaleźli nic na Daniela, to jakby pogorszyło całą sprawę. Tak, to pogorszyło całą sprawę, ponieważ Daniel już nie tylko był dla nich problemem, ale też był dla nich zagrożeniem. Stał się człowiekiem, którego za wszelką cenę starali się pozbyć. Nie udało się go skompromitować, w związku z tym trzeba w jakiś sposób pozbyć się go, ponieważ na Daniela nie ma żadnego haka. Nie jest to człowiek, którego można kupić. Nie jest to człowiek, który można sterować, który można było manipulować. Nie jest to człowiek, który wchodzi w jakieś układy. On nie jest zainteresowany zbijaniem swojej własnej fortuny. W związku z tym dla ludzi, którzy są zainteresowani takimi rzeczami, Daniel jest, można być taką osobą przejrzystą, uczciwą i oni widzą go jako przeszkodę tylko dla swojej pozycji, dla swojej kariery. W związku z tym trzeba się pozbyć Daniela. W ten sposób obnażają swoją motywację, co ich kieruje. Oni chcą władzy po to, żeby zdobywać swoją, budować swoją własną fortunę. A to, że Daniel jest taki, jaki jest, spowoduje, że nie będą mogli ciągnąć nieuczciwych zysków z tego, co robią. Więc Daniel jest taką drzazgą dla nich wokół. Dlatego chcą ostatecznego rozwiązania, chcą pozbyć się Daniela. Tylko pojawia się pytanie, jak się go pozbyć, skoro on jest taki, może być wspaniały, tak? Nie ma żadnej winy, jest godny zaufania, to jak się go pozbyć? W co uderzyć, żeby pozbyć się człowieka na dobre? I tutaj pojawia się kwestia religii Daniela, a konkretnie kwestia prawa Bożego, ponieważ werset 6 mówi, wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Natomiast inne tłumaczenia zamiast słowa religii używają wyrażenia zamiast Bożego prawa, czyli inne wersety, inne tłumaczenia mówią, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś związanego z prawem jego Boga. Tak? Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu, coś związanego z prawem jego Boga. Co nam to mówi o Danielu? Wydaje się, że ci pozostali ministrowie i satrapowie zobaczyli, że Daniel jest bardzo pobożnym człowiekiem. Jest człowiekiem wierzącym w swojego Boga. Zobaczyli, że całe postępowanie Daniela, to jak postępuje, jeśli chodzi o sprawy państwa, czy też o sprawy swojej religii, ma swoje źródło w Bożym prawie, któremu jest wierny. Czyli to, jak Daniel żyje i wypełnia swoje obowiązki, wynika z tego, w kogo wierzy. Daniel jest osobą, która służy swojemu Bogu i widać to w dalszej części tej historii. Modli się do swojego Boga, mimo że wie, że zapłaci za to życiem. Ignoruje zarządzenie króla i modli się do swojego Boga tak, jak to miał w swoim zwyczaju. 3 razy dziennie jest powiedziane, wchodzi do swojej komnaty, do swojego pokoju, było otwarte okno w kierunku Jerozolimy i Daniel modlił się i nie krył się z tym. Więc ta służba Bogu nie dotyczy tylko tego aspektu religii, tego duchowego aspektu jego życia. Służba Bogu dotyczy całego życia Daniela. Cokolwiek Daniel robi, we wszystkim, co robi, czym się zajmuje, służy Bogu. Czy to będzie modlitwa, czy też to będzie służba u króla, czy cokolwiek innego, Daniel całym swoim życiem służy Bogu. Dlatego, żeby znaleźć coś przeciwko niemu, żeby w jakiś sposób się go pozbyć, to trzeba wrócić do źródła, do tego, co napędza Daniela, czyli zobaczyć, co możemy znaleźć na niego w prawie jego Boga. Ponieważ wszystko, co robi Daniel, wynika z wiary w Boga, w związku z tym trzeba uderzyć w ten najczulszy punkt, czyli w Boże prawo. Więc szukają czegoś, co mogliby użyć przeciwko Danielowi właśnie w Bożym prawie. I historia pokazuje, że znaleźli sposób na Daniela. Wiedzieli, że Daniel całym sobą służy swojemu Bogu, więc nie złamie pierwszego przykazania, które mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Daniel nie będzie się modlił do żadnego innego Boga czy człowieka oprócz swojego Boga, Boga Jahwe. Nie będzie się modlił do człowieka, tym bardziej, który nie jest Bogiem. Więc oni upatrzyli w tym swoją szansę, więc wystarczy, że tylko król wyda takie zarządzenie i w zasadzie mają Daniela na widelcu. Tak? Zresztą historia, więc uknuli plan, poszli z tym do króla, król podpisał dokument i historia mówi, tekst mówi nam, że już tylko czekali, kiedy ten Daniel wejdzie do tej swojej komnaty i zacznie się modlić. Oni już byli przygotowani i wiedzieli, co dalej robić. Sprytne, prawda? Wykazali się sprytem, jeśli chodzi o Daniela. Czy udało im się pogrążyć Daniela? No w pewnym sensie tak. Daniel złamał rozporządzenie króla, ponieważ modlił się do swojego Boga. Zastali go błagającego swojego Boga. Więc można w pewnym sensie dopieli swego. Ale to nie jest koniec historii. Tak, to nie jest historii. Ale pytanie, co my możemy się nauczyć od Daniela? Ponieważ tutaj mamy przedstawioną osobę Daniela. Więc jaka nauka płynie dla nas z tej historii? Po pierwsze, i jest kilka takich lekcji. Po pierwsze, powinniśmy zastanowić się, jakich ludzi chcielibyśmy mieć u władzy. I myślę, że Daniel wyznacza nam pewien standard. My jako Polacy lubimy narzekać i bardzo często narzekamy na polityków, na władzę, na rząd, na prezydenta. Nie mówię, że my, ale generalnie Polacy mamy w ten zwyczaj narzekania, czy tą wadę narzekania. Więc zamiast narzekać, bo narzekanie nic nie wnosi, lepiej wołać do Boga, żeby dał ludzi, którzy będą pragnęli służyć, tak jak to robił Daniel, a nie będą pragnęli dorabiać się, którzy nie będą pragnęli budować swojego własnego kapitału, czy to finanse, jeśli chodzi o finanse, czy też o kapitał polityczny, ale którzy będą służyć, ponieważ bycie u władzy związane jest ze służbą innym. Módlmy się o to, żeby to byli ludzie godni zaufania, u których nie będzie można stwierdzić żadnego zaniedbania ani winy. Takich ludzi potrzebujemy. Więc módlmy się o rządzących, aby takimi właśnie byli, aby Pan dał tam takich ludzi. A jeżeli to my w jakiś sposób jesteśmy zaangażowani we władzę, czy mamy jakiś autorytet, czy też jesteśmy zaangażowani w politykę, to myślę, że Daniel jest dla nas wzorem do tego, jacy my powinniśmy być, jeśli chodzi o te aspekty. Aż nie można tylko ograniczyć tego do kwestii władzy, czy autorytetu, czy polityki. Tutaj wszyscy, we wszystkim, w całym naszym życiu powinniśmy być tacy jak Daniel. Godni zaufania i którzy wykonują swoje obowiązki bez żadnego zaniedbania. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, pierwsza nauka, jaka płynie z tego, jaki był Daniel. Po drugie, widzimy Daniela i to, jaki jest, jak wygląda jego życie. Jest to człowiek, który służy Bogu całym swoim życiem we wszystkim, co robi. Jak bardzo Daniel przypomina nam Jezusa Chrystusa. Jak bardzo Daniel nam przypomina Jezusa Chrystusa w tej sytuacji właśnie, kiedy szukano haków na Niego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak szukano haków na Jezusa, jak próbowano Jezusa przyłapać na jakimś złym słowie, że chcieli usłyszeć jakąś wypowiedź, która by pogrążyła Go, ale nie mogli znaleźć. Pamiętacie, jak Go stawiono przed Radę Najwyższą i ludzie składali różne świadectwa i mówili, próbowali Go złapać na jakimś grzechu, że w jakiś sposób złamał prawo, ale wszyscy ci świadkowie nie byli wiarygodni. Nie mogli niczego udowodnić Jezusowi. Szukano na Niego haka, był niewygodny, chciano się Go pozbyć. Więc Daniel, można powiedzieć, jest takim typem Chrystusa, jest taką osobą, która wskazuje nam na osobę Jezusa Chrystusa. Oczywiście musimy pamiętać, że Daniel oczywiście był osobą godną zaufania i spełniał swoje obowiązki bez żadnego zaniedbania, bez żadnej winy, ale musimy pamiętać, że wewnątrz, w sercu on był grzesznikiem jak każdy inny człowiek i potrzebował Bożej łaski w swoim życiu. Natomiast Jezus Chrystus jest osobą, która wypełniła wszystko doskonale na zewnątrz, ale też była doskonała wewnątrz. W Nim nie znaleziono żadnej winy, w Nim nie było żadnego grzechu. W Nim nie było żadnego grzechu. Jezus był doskonały, więc jeśli Daniel był godny zaufania i wykonywał swoje obowiązki bardzo dobrze, to o ileż bardziej Jezus jest godny zaufania, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. Jeśli chodzi o Boże Królestwo. Ojciec powierzył Jezusowi zadanie odkupienia grzeszników i Jezus je dobrowolnie przyjął. I dokonał wszystkiego, co jest potrzebne do zbawienia. Dlatego na krzyżu Jezus mógł zawołać: wykonało się. Wykonało się. Więc Jezus jest doskonały na zewnątrz i wewnątrz. Jest cały doskonały. On przygotował doskonałe zbawienie, które jest dostępne dla każdego, kto wierzy w Niego. Dlatego jeśli chcesz być zbawiony, to zaufaj Jezusowi, ponieważ On jest godny zaufania i w Nim nie znajdziesz żadnego zaniedbania ani winy, jeśli chodzi o zbawienie. Jego zbawienie jest wieczne. Dlatego Bóg też, król zobaczył, jakiego rodzaju człowiekiem jest Daniel i chciał go wywyższyć. Jezus był doskonały we wszystkim, dlatego Bóg wywyższył Jezusa i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Obdarzył go imieniem, którym jedynie jest zbawienie. Poza Jezusem tego zbawienia nie ma. To pokazuje, że Jezus, czy Bóg wzbudzając Jezusa z martwych, pokazał, że tak, Jezus jest tą osobą, która jeśli chodzi o zbawienie, jest godna zaufania. On dokonał doskonałego zbawienia. W Nim nie ma żadnego braku czy grzechu. I w ten sposób Bóg mówi nam: Jezus jest zbawicielem grzeszników. Zaufaj Chrystusowi, ponieważ On jest godny zaufania. Jego zbawienie jest doskonałe i On może na zawsze zbawić ciebie, jeśli tylko przez Niego przyjdziesz do Boga. Po trzecie, widzimy, że człowiek w swoim życiu postępuje i kieruje się tym, w co lub w kogo wierzy. To znaczy, że to, w co lub w kogo wierzymy, wyraża się w naszym codziennym postępowaniu. Daniel wierzył w Boga i co do tego tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ widzieliśmy, że był gotowy poświęcić nawet swoje życie, żeby tylko nie złamać pierwszego przykazania, żeby modlić się do swojego Boga. Więc ta wiara, ona przekładała się na całe jego życie. Ta wiara wyrażała się we wszystkim, co on robił. I to jest właśnie oznaka prawdziwej wiary w Boga, że ta wiara nie ogranicza się tylko do tej sfery religii, nie do tego czasu spędzonego w kościele, ale jest to wiara, która przelewa się na wszystko, co robimy, na naszą pracę, na nasz dom, na nasze, nie wiem, życie rodzinne, na przyjaciół, na wszystko, w co jesteśmy zaangażowani, na wszystko, co robimy. Wiara, jakby z wiary wypływa to wszystko, jacy jesteśmy, jak postępujemy. I to właśnie było bardzo dobrze widać w osobie Daniela. Jeżeli chciano znaleźć jakiś problem przeciwko niemu, to gdzie szukano? U źródła. W Bożym prawie, ponieważ wszystko, co Daniel robił, wypływało z tego Bożego prawa. Więc na tym polega prawdziwa wiara. Dzisiaj obserwujemy wielu ludzi, którzy deklarują wiarę w Boga, ale bardzo często to już się tylko na deklaracji kończy. Z jednej strony chodzą do kościoła, obchodzą święta chrześcijańskie, ale z drugiej strony ta wiara nie wkracza w życie, nie zaczyna zmieniać tego życia, ono po prostu się ogranicza tylko do czasu w kościele. Jest, można powiedzieć, wiara jest jak taki płaszcz, który zakładamy wychodząc do kościoła, a wracając z kościoła go zdejmujemy i już go więcej nie potrzebujemy. Więc to pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli ta wiara nie dotyka całego, wszystkich aspektów naszego życia, to ta wiara nie jest prawdziwą wiarą w Boga. U Daniela widzimy to bardzo wyraźnie, że wiara dotykała całego jego życia. Więc chrześcijanin w swoim codziennym życiu jest posłuszny Chrystusowi we wszystkim. Tak? Stara się być posłuszny Chrystusowi we wszystkim. W tym wszystkim, co Jezus nauczał. Więc pytanie, czy tak jak Daniel, całym swoim życiem wyrażasz wiarę w Boga, czy też może całym swoim życiem wyrażasz niewiarę w Boga? Czy jeżeli deklarujesz wiarę w Boga, to czy to przekłada się na całość to, kim jesteś i co robisz? Bo jeżeli nie, to jest tylko deklaracja. I po czwarte, ostatnia rzecz. Widzimy, że prawdziwa wiara wiąże się z posłuszeństwem Bożemu Słowu. Ci nieuczciwi ludzie, ci satrapowie i ci dwaj ministrowie zobaczyli, że Daniel we wszystkim jest posłuszny swojemu Bogu. To znaczy, że we wszystkim kieruje się Bożym prawem, Bożym słowem. Dlatego jeśli chcieli się go pozbyć, musieli znaleźć coś, co byłoby powiązane właśnie z Bożym prawem, z prawem jego Boga. Więc prawdziwa wiara musi wynikać z Bożego Słowa i musi być posłuszna Bożemu Słowu. I tego przykład daje nam właśnie Daniel. To samo ma zastosowanie dzisiaj w chrześcijaństwie. Bóg przemówił do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł na świat i głosił Słowo Boże. Więc prawdziwa wiara zawsze będzie się charakteryzować posłuszeństwem temu, co Chrystus głosił, czyli Bożemu Słowu, którym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. A jeżeli nie ma posłuszeństwa Chrystusowi, nie ma posłuszeństwa Jego nauczaniu, to też nie może być mowy o prawdziwej wierze w Boga. Więc czy twoja wiara jest prawdziwa, patrząc na, czy porównując się z Danielem? Czy twoja wiara jest prawdziwa? Czy twoja wiara opiera się na Bożym Słowie? Czy jesteś w swoim życiu, w swojej wierze posłuszny nauczaniu Chrystusa? Czy nauczanie Chrystusa dotyka całego twojego życia? Są bardzo, bardzo z jednej strony proste pytania, ale z drugiej strony pytania kluczowe, do których zachęcam, żeby się zastanowić nad nimi i sobie odpowiedzieć. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że jeśli chodzi o zbawienie, Jezus jest godny zaufania. Dużo bardziej niż Daniel. Dużo bardziej niż Daniel. Zaufaj Chrystusowi. A będziesz zbawiony. Amen.